czyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana. To jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że Bóg oczekuje czegoś konkretnego od nas, ludzi, których stworzył i postawił na tej ziemi. Na samym początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, to powiedział, aby ludzie napełniali ziemię i czynili ją sobie poddaną. A więc człowiek miał rządzić ziemią. No ale niestety z tym rządzeniem, jak to niektórzy żartują dziądzieniem, to jest tak, jak z tym mężczyzną, który pod stołem stał, siedział i mówił, nie wyjdę spod stołu, nie wyjdę, jestem mężczyzną i się nie dam. Także wiecie, ludzie z rządzeniem ziemią zrobili coś, co w głowie się nie mieści. Oddali po prostu tak, o, i to dosłownie bez większej wartości. Nie to, że wzięli za to jakieś ogromne środki, ale za owoc z drzewa zerwany. Po prostu nieposłuszni byli i stracili wszystko, co Bóg im darował. My mamy być właśnie mądrymi teraz ludźmi żyjącymi w tym świecie, żebyśmy wybierali właściwe rzeczy, żebyśmy właściwe decyzje podejmowali, aby się nie okazało, że coś bardzo ważnego utraciliśmy. Śpiewaliśmy tutaj w pieśni, że złóżmy swoje korony. To oznacza, że jesteśmy ukoronowani. Złożyć swoje korony to oznacza poddać swoją władzę Bogu Wszechmogącemu, prawda? Ale to oznacza, że już rządzimy. To oznacza, że Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, odkupił nas, przywrócił władzę. I to teraz my mamy rządzić. I to teraz my mamy władać. I to ty teraz dzięki mocy Bożego Ducha Świętego jesteśmy tym, kim jesteśmy. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 2 wersety, 14 i 15, a później z drugiego listu do Tymoteusza, z drugiego rozdziału, również od 15, ale do 26. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie, pisze apostoł Paweł do Tymoteusza. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. I 2 Tymoteusza, 2 rozdział od 15-16, a później 21-26. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. 21. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnym, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczyk zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A niewolnik Pana nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. I z Efezjan, 2 rozdział, 19-22. Już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Kochani, Słowo Boże bardzo jasno nam pokazuje, jakimi my mamy być w świętym obcowaniu z Panem naszym, w świętości naszej przed Bożym obliczem. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza że ma nadzieję, że rychło przyjdzie, ale jednocześnie wypowiada takie uwagi, czy robi takie spostrzeżenia i podaje je Tymoteuszowi: masz wiedzieć, jak należy sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem, podwaliną, inaczej podporą prawdy. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza i ten list swój wyraża w ten sposób. Piszę do ciebie, chociaż miałem nadzieję, że przyjdę wcześniej. Ja wziąłem to z oryginału greckiego, tam dokładnie jest tak powiedziane. My mamy tutaj: piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Dokładny wydźwięk tego w oryginale jest taki, że piszę do ciebie, chociaż miałem nadzieję, że przyjdę wcześniej. Miałem nadzieję, że wcześniej przyjdę, ale się odwlokło, ale no, trzeba było odłożyć. Musiałem się zatrzymać w Macedonii. I list ten jest taką instrukcją daną Tymoteuszowi, jak należy zachować właściwy porządek w Kościele. Kościół to dom Boży, prawda? Kościół to dom Boży, a jego członkowie to domownicy Bożego domu i tak też muszą się oni zachowywać jak domownicy Bożego domu. My jako domownicy Bożego domu musimy się zachowywać tak, jak w domu Bożym należy się zachowywać. My nie możemy sobie swoich zwyczajów wprowadzać do domu Bożego i zachowywać się tak, jak my sobie sami wyobrażamy. My tak chcemy i tak chcemy i tak. W domu Bożym obowiązują pewne konkretne zasady. I te zasady są właśnie pokazywane przez apostoła Pawła dla Tymoteusza, aby w zborach, gdzie pracował, aby w zborach, gdzie często był w zastępstwie apostoła Pawła, aby wprowadzał te Boże zasady, ażeby ludzie właściwie się po Bożemu zachowywali. Kościół oczywiście to nie jest budynek, ale ludzie. Ludzie, którzy tworzą ten Kościół. Dlatego też Kościół żywego Boga jest w rękach Bożych. Kościół żywego Boga jest w rękach Bożych. Jeśli Kościół nie jest w rękach Bożych, to nie jest Kościołem żywego Boga. My musimy wiedzieć, że jeśli Kościół ma być nazwany Bożym Kościołem, nasz Kościół nazywa się Kościół Chrystusowy, ale to jest tylko nazwa. Ale Kościół będzie się liczył jako Chrystusowy, jeżeli Chrystus będzie miał tutaj wszystko do powiedzenia. Nie tylko coś od czasu do czasu, ale będzie miał wszystko do powiedzenia, więc będzie mógł rządzić wszystkim. Ja świadomo i celowo przeczytałem tutaj wam na początku, zaraz znajdę ten werset, a 24, a niewolnik Pana nie powinien wdawać się w spory. Niewolnik Pana, tam jest użyte słowo dulus, a dulus to jest niewolnik, to nie jest sługa. W tym tłumaczeniu jest użyte sługa, ale to jest za miękkie troszkę wyrażenie. Dokładnie tam jest użyte takie sformułowanie, które mówi, że jesteśmy niewolnikami Chrystusa, ale nie niewolnikami sprzedanymi w niewolę. Apostoł Paweł mówi, że ja czynię siebie dobrowolnym niewolnikiem Chrystusa. Kiedy niewolnictwo było i Pan był dla niewolnika dobry i wypuszczał go na wolność, niektórzy niewolnicy podpisywali ze swoim panem taki układ, że oni dobrowolnie zgadzają się pozostać dalej i być niewolnikami tego pana. Ten pan jest tak dobry, on się nim tak opiekuje, że on chce nadal być niewolnikiem. I coś takiego apostoł Paweł podpisał z Bogiem, wiecie? I Słowo Boże nam mówi, że on chciał być dobrowolnym niewolnikiem. I tu właśnie jest użyte to sformułowanie, że niewolnik Chrystusa nie wdaje się w spory. Czy niewolnik w ogóle może wdawać się w spory ze swoim panem? No absolutnie nie, prawda? On musi wykonać to, co Pan mu mówi. Zasada, którą apostoł Paweł wprowadza jako zasadę naczelną służenia Bogu w Kościele, to jest zasada niewolnictwa Czyli nie dyskutujesz ze swoim Panem, tylko Pan mówi, a ty robisz, a ty wykonujesz po prostu. Ty nie dyskutujesz, tylko po prostu robisz, co Pan ci każe. I taka zasada obowiązuje w Kościele Jezusa Chrystusa. I to nie oznacza, że jesteśmy tak zniewoleni, że nic nam nie wolno zrobić. To oznacza, że jesteśmy całkowicie poddani, bo mamy takie zaufanie do naszego Pana, że chcemy mu być całkowicie poddani. Dlaczego chcemy być tak mocno poddani naszemu Panu i Bogu i władcy? Bo On życie swoje za nas oddał. Życie za nas oddał. Zobaczmy, gdyby nie ofiara naszego Pana, my jesteśmy niewolnikami, On jest naszym Panem, gdyby nie Jego ofiara, to wszyscy zginęlibyśmy. Ja podstawowe rzeczy mówię chrześcijańskie, prawda? Ale my musimy niektóre rzeczy sobie przypomnieć, żeby zdać sobie sprawę, co też ten Bóg i Pan nasz dla nas uczynił. Czy warto jest być Jego niewolnikiem i służyć Mu z całego serca, całym naszym życiem? Miłość, o której Słowo Boże w Starym Testamencie mówi, że będziesz miłował Pana Boga twojego ze wszystkiego serca swojego, z całej siły twojej, z całej mocy, ze wszystkiego, co jest w tobie, prawda? Będziesz służył temu Panu i będziesz go miłował. To oznacza właśnie, że On jest godny tej miłości. Nie kochamy Boga dlatego, że jest niedobry, a my musimy Go kochać. On jest taki srogi, On jest taki zły, a my musimy Go kochać. No przecież nie o to chodzi, prawda? Bóg jest tak miłosierny, tak dobry, nierychły do gniewu, Słowo Boże mówi, i wielkiej dobroci jest Bogiem. Jest Bogiem wielkiej dobroci. On nas uczynił, do Niego należymy. Kochani, dlatego niewolnictwo i służenie Bogu w taki sposób i takiemu Bogu ze wszech miar nam się opłaca i ze wszech miar jest słuszne. I w tym momencie powinno być amen, ale ponieważ nie ma amen, mówimy dalej. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, jest taka prawda, że jesteśmy w rękach wszechmogącego, cudownego Boga i On się o nas troszczy. Ale zaczyna się tutaj pewne wskazywanie przez apostoła Pawła, jak mamy temu Bogu naszemu służyć. W pierwszej kolejności apostoł Paweł zwraca uwagę tym, którzy pracują w społeczności i to jest najważniejsze w tym momencie. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset mówi: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Zobaczmy, tu jest takie sedno i takie dokładnie określone działanie Boże, prawda? Wszystkich zbawił, wszystkich odkupił swoją krwią. I teraz tak, paście siebie, zwróćmy uwagę, co tu jest powiedziane, abyśmy paśli siebie i zbór, który został nam powierzony. Widzimy, ci, którzy pracują, mają nie paść tylko siebie, ale mają paść siebie i cały zbór, którym się opiekują. W Starym Testamencie Bóg wypowiadał się przez proroków do pasterzy narodu izraelskiego i powiedział: zamiast paść trzodę, pasiecie tylko siebie. I to jest anomalia, która występuje w tym miejscu, gdzie Bóg stawia ludzi, którzy będą Jego rzecznikami, którzy będą Jego głosem, Jego czynami, Jego wizją dla tego ludu, który wybrał. W Starym Testamencie to był zbór izraelski, Kahal Izrael, czyli zbór. Kahal to jest zbór w hebrajskim. I eklezja w Nowym Testamencie jako zbór nowotestamentowy po grecku, prawda? I w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie jest powiedziane dokładnie to samo. Pasterze mieli paść siebie i naród izraelski. W Nowym Testamencie ci pracownicy, których Bóg stawia, wybiera ich przez Ducha swojego Świętego, stawia ich pomiędzy tych ludzi i mówi tak, paście siebie i zbór, który został wam powierzony. A więc to jest ta właściwie wymierzona proporcja, abyśmy jednakowo dawali pokarm sobie i pokarm dla tych, wśród których nas Bóg postawił. A więc to mówią dzieje apostolskie. W Efezjan w 1 rozdziale, 14 wersecie jest powiedziane, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Widzimy? Słowo Boże nam mówi, że zaczynamy paść szodę, sami odpowiednio też się żywimy i później przychodzi dziedzictwo. Przychodzi to, co zostało nam przez Boga naszego obiecane. Jest nam odłożona w niebie na przykład korona chwały, którą da Pan tym, którzy Jemu służą. Kochani, ci, którzy chcą być wierni Jemu. On jest naprawdę tym, któremu należy służyć. W 1 Piotra 2:9 jest powiedziane, ale wy jesteście, wy. Posłuchajcie, to do was. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. A więc zobaczmy, Bóg nas stawia nie na pozycji sług, chociaż my poddajemy się i stajemy się Jego sługami, Jego niewolnikami, ale On nas stawia bardzo wysoko. To znaczy tak, mówi Bóg, ja jestem Panem, ja jestem władcą, ty jesteś moim niewolnikiem, więc stawiam ciebie w tej pozycji. I chcę, żebyś robił to, 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 to. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam mówi, że jeśli czynisz siebie niewolnikiem Chrystusowym, to On ciebie wybiera jako ród wybrany, jako królewskie kapłaństwo, jako naród święty, jako lud nabyty. I to wszystko czyni tobie, abyś rozgłaszał cnoty tego, który ciebie powołał. A więc zobaczmy, czynisz siebie niewolnikiem, On ciebie wywyższa. A jak ciebie wywyższa, to każe ci chwalić tego wielkiego Boga, który ciebie tak wywyższył. Zobaczmy, w przypadku szatana stało się coś zupełnie innego. Bóg go wywyższył ponad wszystkich tych aniołów i postawił go nad 1/3 wszystkich aniołów, prawda? Wywyższył go bardzo, a on miał rozgłaszać cnoty tego, który go powołał. A co zrobił? Zaczął rozgłaszać swoje cnoty. I w ten sposób upadł. Widzimy? My musimy zdawać sobie sprawę, że w całym Piśmie Świętym jest nam danych mnóstwo przykładów, jak należy się zachowywać, a też dużo przykładów takich, które nam mówią, jak nie należy się zachowywać. Od czego trzeba stronić, od czego trzeba uciekać. A więc wzrastajmy w pokorze, bądźmy poddani Panu naszemu i rozgłaszajmy Jego cnoty. Słowo Boże mówi, że mamy być i jesteśmy jako Kościół podporą prawdy. Podporą prawdy. A to oznacza, że jesteśmy podłożem. Jesteśmy podłożem, na którym zbudowana jest budowla Boża. Kościół Jezusa Chrystusa to jest podpora. Kościół Jezusa Chrystusa to jest fundament, na którym jest zbudowany. A zbudowane to jest wszystko na fundamencie apostołów i proroków. Widzimy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Czyli sług Bożych. Zobaczmy, że Bóg to na tym fundamencie buduje. Nie jest powiedziane, że Bóg zbudował to na sobie samym, chociaż to jest oczywiste, że zbudował na sobie samym, ale ten pierwszy fundament, który stoi, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. To są ludzie powołani przez Jezusa Chrystusa. Ale skała pod tym fundamentem to jest właśnie Bóg. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko jest zbudowane na naszym Bogu, ale fundament, który na Bogu stoi, to jest Jego Kościół. Dlatego jako Kościół musimy też spełniać Boże warunki. Kościół jako całość ma stanowić fundament objawionego Słowa Bożego, czyli prawdy, która jest treścią wiary chrześcijańskiej, a została zapisana w Biblii i wielokrotnie potwierdzona. Kochani, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że wszystko w sobie się zawiera. Tak jak w Ewangelii Jana jest tak pięknie to opisane w pierwszym rozdziale, prawda? Na początku było Słowo, Słowem było Bogiem, a to Słowo było Bogiem, prawda? Zobaczmy, na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem. I ono było na początku i wszystko przez nie powstało. A bez niego nic nie powstało, co powstało. Prawda? Zobaczmy, jak jest to ujęte pięknie, że Bóg jest początkiem wszystkiego, od niego wszystko się zaczęło, na nim wszystko się kończy, ale jeśli Bóg coś tworzy, to to jest wieczne. Ziemia została stworzona przez Boga, ale jednocześnie Bóg powiedział, że ziemia będzie miała swój koniec. A więc jeśli Bóg mówi, że coś ma swój koniec, to ma swój koniec. Jeśli Bóg mówi, że coś nie ma końca, to będzie bez końca. I Słowo Boże nam mówi, że jak wejdziemy do radości Pana naszego, to ta radość nie będzie miała końca. I dlatego właśnie służymy takiemu Bogu i jesteśmy radośni, jesteśmy pełni nadziei. Czytaliśmy w tym fragmencie, postaraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada prawidłowo słowo prawdy. Prawidłowo. Mamy gorliwie dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest wykładanie, nauczanie Słowa Bożego. Mamy wykazać się maksymalnym wysiłkiem włożonym w przekazywanie Bożego Słowa. I mamy to robić w sposób pełny, odpowiedni i w sposób zrozumiały dla słuchaczy. Ludzie ze Słowa Bożego muszą rozumieć nie tylko to, co się domyślają, że ono mniej więcej może to oznaczać, ale ludzie muszą mieć dokładne wskazania. I o prorokach było powiedziane w Starym Testamencie, że ludzie od proroków mają mieć dokładnie wytłumaczone słowo, aby wiedzieli, czego dotyczy, jakiego czasu i po co jest posłane. Dokładnie. To są słudzy Boży, przez których Bóg posyła swoje wskazania. To są słudzy Boży, którzy muszą dokładnie wyjaśnić, na czym polega Słowo Boże. Dlatego też, jeżeli sługa Boży najczęstszym odpowiedzią, jaką daje na zadawane pytania, mówi, nie wiem, nie wiem, no nie wiem, no nie wiem tego i nie wiem tamtego. Może się zdarzyć, że czegoś się nie wie, ale znaczy, że musisz włożyć wszelki wysiłek, jak tu jest powiedziane, prawda? Wszelki wysiłek, ażeby poznać. Ażeby poznać i wyjaśnić. Bo ludzie mają mieć wskazania od proroka i od kapłana, od sług, których Bóg ustanowił, muszą mieć konkretne wskazania. Co, jak, kiedy i co i w jaki sposób wykonywać. A więc z jednej strony mają być słowem posłanym od Boga, a z drugiej strony mają być też wykonawcami słowa, a nie tylko wykładającymi. O faryzeuszach i uczonych w piśmie Jezus Chrystus sam powiedział, że oni co mówią, to co trzeba robić, odrzucać to? Nie, przyjmować, bo dobrze mówią. Ale to co czynią, nie czynić. Bo sami wiążą ciężary, ale nawet palcem nie tkną, żeby je nieść, żeby je unieść, żeby pokazać swoim życiem, jak należy je nosić. Dlatego wielki jest ten, który przykazanie poda i je rozwiąże, ale większy jest ten, który je wykona, wypełni. Dlatego właśnie, kochani, mamy gorliwie dążyć do osiągnięcia celu. Gorliwie dążyć. I to jest naprawdę bardzo ważne. Mamy wykazać się, jak już mówiłem, tym maksymalnym wysiłkiem, aby ludzi poprowadzić we właściwym kierunku. Jest to podstawowe kryterium, które należy spełnić, aby przeciwstawić się niszczącym skutkom fałszywych nauk. Żeby przeciwstawić się temu, co ludzie fałszywie głoszą, co jest niezgodne ze Słowem Bożym i co nie prowadzi do Królestwa Niebios. Słowo prawidłowe, tak jak tutaj czytaliśmy, który wykłada prawidłowo słowo prawdy, w oryginale greckim, patrzyłem w Nowym Testamencie greckim, tam jest użyte słowo, które w zasadzie jest przetłumaczone jako tnący prosto. Nie prawidłowo, tylko tnący prosto. Dokładnie tak jest użyte, takie sformułowanie. A więc takie sformułowanie, jakie jest ważne na przykład w stolarstwie czy murarstwie. Coś musi być robione dokładnie. Jeśli ścianę stawiasz, to ona musi być prosta. Bo jeśli nie postawisz jej prosto, to ona się przewróci. Prawda? W stolarstwie to samo. Jeśli przytniesz dwie rzeczy, które mają do siebie pasować i źle utniesz, to one nie będą do siebie pasować w żaden sposób. Będzie dziura, będzie brak odpowiedniego spasowania. I podczas interpretowania Biblii najistotniejsze są właśnie precyzyjność i dokładność. Jeśli chodzi o Słowo Boże, mamy być precyzyjni i dokładni, dlatego że mamy do czynienia ze Słowem Boga. Nie możemy tak sobie leciutko przyjmować Słowo Boże. Ono musi być dokładne, precyzyjne i dokładne. Jeśli bardzo dokładnie czytamy Słowo Boże, to pewne wnioski zaczynamy wyciągać, których wcześniej nie widzieliśmy w tym fragmencie. I dlatego ja wam często tutaj podaję dokładnie, jak jest w oryginale powiedziane. Czytam tam, patrzę, po to się uczyłem tej greki, żeby móc wam to przekazać. Bo tak i tak w oryginale jest powiedziane, dokładnie tak. Ktoś, kto tłumaczył, rozumiał to w ten sposób. Ale my musimy sięgnąć do oryginału, żeby zobaczyć, co Bóg chciał nam przekazać. Co ważnego chciał nam przekazać. Jeśli mówimy o prawidłowym wykładaniu Słowa Bożego, to możemy nie mieć akurat na myśli tej dokładnej precyzji cięcia, prawda? Ale oryginał mówi dokładnie, precyzyjnie, tnący. Dokładnie tnący. A więc sięgajmy do Słowa Bożego, aby w głębi Słowa Bożego poznać to, co Bóg naprawdę chce w naszym życiu i w naszej pracy widzieć. Nieprecyzyjne i niedokładne podejście jest hańbiące. Nieprecyzyjne i niedokładne podejście. Czasami nieprecyzyjne i niedokładne podejście do Słowa Bożego jest fałszujące Słowo Boże. Jest nie tylko hańbiące, ale wręcz po prostu fałszywe. Dlatego musimy bardzo uważać, bo wychodzą obecnie już teraz też tłumaczenia, takie Pisma Świętego, które są niezgodne z prawdą. Po prostu niezgodne z prawdą. Niektóre grupy w ten sposób to tłumaczą. Nie będę tutaj dawał przykładów, bo nie na tym chciałem się skupić. Ale no, rzeczywiście odbiegają. Rzeczywiście odbiegają od prawdy. Dlatego bardzo często sięgam do tych naprawdę najstarszych tłumaczeń, bo ci ludzie, którzy je tłumaczyli, mieli dużo bojaźni Bożej i jakby nie śmieli umieścić czegoś, co by szło za ich sposobem myślenia. I dlatego na przykład mamy tutaj tą Biblię, która jest 1569 roku. To jest oczywiście reprint, to nie jest oryginał, ale to jest dokładnie odbite to, co wtedy zostało przetłumaczone. I bardzo często do tego tłumaczenia właśnie sięgamy. Do tego tłumaczenia. To jest protestanckie tłumaczenie, pierwsze protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego. W 1561 wyszło pierwsze katolickie tłumaczenie Pisma Świętego i też jest wierne. Wiecie, jak się chce tak sięgnąć, to naprawdę to są wierne tłumaczenia i warto jest do nich spojrzeć, a już najbardziej dla nas potrzebne to jest sięgnięcie do oryginału, jeśli jesteśmy w stanie to zrobić. Słowo prawdy to Pismo Święte, a szczególnie sama Ewangelia. W Ewangelii Jana 17:17 w arcykapłańskiej modlitwie jest powiedziane: poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. właśnie jedyną prawdą dla nas, wierzących ludzi, jest Słowo Boże. Efezjan 1,13 mówi: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. A więc jeśli przyjmujemy Ewangelię Chrystusową, jeśli przyjmujemy słowo prawdy, zostajemy zapieczętowani Bożym Duchem Świętym. To jest to dzieło Boże, które On czyni. W Kolosan 1,5 powiedziane jest: dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie, o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. Ewangeliczne słowo jest prawdą. I dlatego właśnie zbliżamy się do naszego Pana i nie pogrążamy się w ciemności, ale żyjemy w światłości naszego Boga. My mamy unikać pospolitej pustej mowy. Pospolitej pustej mowy, bo taka destrukcyjna herezja prowadzi tylko do pogrążania w jeszcze większej bezbożności. Dlatego musimy bardzo uważać na to, co mówimy i w jaki sposób się wypowiadamy, szczególnie jeśli chodzi o słowo naszego Pana i Boga. Pusta mowa nie może ani zbawić, ani uświęcić. Nie może. Ona do niczego takiego nie służy. I te słowa o pustej mowie to już drugie ostrzeżenie, które daje apostoł Paweł. Drugie ostrzeżenie dla zborów, abyśmy nie używali pustej mowy. Jeśli ktoś siebie zachowa czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana. Zachowa siebie czystym. Więc człowiek wierzący musi siebie zachować od nieczystych rzeczy. A żeby zachować siebie od nieczystych rzeczy, musi robić w tym kierunku wysiłek. W greckim tekście powiedziane jest: podda się zupełnie oczyszczeniu. Zachować siebie czystym to poddać się całkowitemu, zupełnemu oczyszczeniu. Nawet pospolite drewniane wiadro lub gliniane naczynie może stać się użyteczne, jeśli zostanie oczyszczone i stanie się uświęcone. To w Starym Testamencie coś takiego było powiedziane i dokładnie jest powiedziane, w jaki sposób należy te naczynia oczyszczać. Tam było powiedziane odnośnie naczyń glinianych, drewnianych, ale też była wypowiedź na temat miedzianych naczyń. Na przykład taki kocioł miedziany, jak było do proroka powiedziane, trzeba było postawić na ogniu i dotąd podgrzewać, aż miedź się rozgrzeje i aż zacznie świecić. Czyli czerwone się zrobi. I wtedy wszystko zostaje wypalone i naczynie może być używane do celów zaszczytnych. Wszelkie ślady poprzedniego sposobu używania muszą być gruntownie usunięte. Więc jeśli byłeś nieczysty w swoim życiu, to gruntowne oczyszczenie idzie w tym kierunku, aby wszystko, absolutnie wszystko usunąć, co nieczyste, ze swojego życia. Używanie naczyń do rzeczy pospolitych czyni je mniej wartościowymi. Zadawanie się z kimś dla wierzących ludzi, z kimś, kto błędnie naucza i żyje w grzechu, jest zanieczyszczające. Tym bardziej, jeżeli ktoś taki należy do przywódców Kościoła. Dlatego musimy bardzo uważać, czy wpuszczamy do naszych serc czyste rzeczy, czy nieczyste. Bądźmy bardzo ostrożni w naszych zachowaniach, bo to jest naprawdę ważne. Chciałbym fragmencik taki przeczytać przy powieści Salomona, pierwszy rozdział od 10 do 19. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią: chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego, pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało, jak tych, którzy wstępują do otchłani, zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem, zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. Lecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa. bo oni czekają raczej na własną krew, czatują na własne życie. Taki jest los wszystkich, którzy polują na niegodziwy zysk. Zgubi on tych, których pogoń za nim opanowała. Kto obsuje z mędrcami, mądrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Dlatego bądźmy ostrożni z tym, z kim wchodzimy w kontakt i kto co mówi na temat Boga, to co mówi, bo możemy zostać zanieczyszczeni do tego stopnia, że sami odpadniemy. Dlatego bądźmy naprawdę ostrożni, abyśmy byli naczyniami do celów zaszczytnych. Do celów zaszczytnych. 1 Koryntian, 5 rozdział, 6 werset mówi: nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Jeżeli odrobinę kwasu wpuścimy do naszego życia, zostanie zanieczyszczone całe nasze życie. 11 werset mówi: lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest przetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Zwróćmy na to uwagę. Abyśmy z takim nawet nie jadali. Czyli na żadne spotkania się nie zgadzajmy z takimi ludźmi, którzy mienią się braćmi. To nie mówię, że całkiem świeccy ludzie z ulicy, tylko mienią się braćmi. Mówią, że oni są braćmi. A są oszczercami, są bałwochwalcami, są pijakami, grabieżcami lub nawet chciwcami. Dlatego zwróćmy na to uwagę. 15 rozdział, 33 werset 1 Koryntian mówi: nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Jeśli niewłaściwe rozmowy, to obyczaje nasze psują się. Zaczynamy źle mówić i źle zaczynamy wyglądać i źle zaczynamy się zachowywać. Tytusa 1,16 mówi: utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi. Słowa te wyraźnie wzywają nas do oddzielenia się od tych, którzy uważają, że służą Bogu, ale tak naprawdę dopuszczają się tylko nieczystych praktyk i nadają się jedynie do pospolitych celów. Musimy zwrócić na to uwagę. Nie można tylko mówić o świętości, ale należy święcie żyć. Młodzieńczych żądz wystrzegaj się. Jakie to są młodzieńcze żądze? Młodzieńcze żądze, ja tu wypisałem z tekstu biblijnego, jest powiedziane tak. Po pierwsze, pożądliwości seksualne. Po drugie, pycha. Po trzecie, ukochanie pieniędzy. Po czwarte, pragnienie władzy. Piąte, zazdrość. Szóste, działanie tylko na swoją korzyść. I siódme, kutliwość. To są cechy młodzieńce i Słowo Boże nam mówi, abyśmy się ich wystrzegali. A głupich, niedorzecznych docieka, nie kłótni unikaj. Wszyscy natomiast mamy unikać bezsensownych sporów. A z fałszywymi nauczycielami przede wszystkim. Nie wdawajmy się w dyskusję z fałszywymi nauczycielami, bo może uważamy, że my jesteśmy w stanie ich przekonać i udowodnić im, że są w błędzie, że niewłaściwie postępują, że to nie próbujmy tego. Nie próbujmy. Słowo Boże nam mówi, abyśmy nie wdawali się w tego typu spory, bo one prowadzą do bałwochwalstwa i do odstępstwa. To są wszystkie trzy ostrzeżenia, jakie Paweł dał Tymoteuszowi, aby je wprowadzał do zborów. Jeśli chcemy być sługami Bożymi, to mamy tych ostrzeżeń przestrzegać. Uważajmy na to. Cechy, jakie ma posiadać sługa Boży, są następujące, według Słowa Bożego. Po pierwsze, mamy być zdolni do nauczania. Dokładnie w grece wyćwiczony w nauczaniu. A więc człowiek, który ma być sługą Bożym, musi być wyćwiczony w nauczaniu. Wyćwiczony, dobrze nauczać. 1 Tymoteusza 3,2. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Po drugie, powinien być uprzejmy dla wszystkich i nie wdawać się w spory. Może mieć inne zdanie, ale ma się nie kłócić. Także pamiętajmy o tym. Po trzecie, powinien znosić przeciwności cierpliwie. A więc nie chodzi o to, że odrzucać wszelkie przeciwności, znosić je, ale w cierpliwy sposób. Nie denerwować się. Nie denerwować się. Nie denerwuj się. Jeśli trzeba, to i tabletkę weź, ale nie denerwuj się. Oczywiście wiemy, że najbardziej uspokaja Duch Święty, ale mówię, czasami niektórzy nie mają wyjścia, więc lepiej nawet i to zrobić, niż by mieli naprawdę niecierpliwie się zachowywać. I po czwarte, powinien napominać krnąbrnych z łagodnością. Z łagodnością. Nie nerwowo, ale z łagodnością. Opamiętanie ludziom może jednak dać tylko i wyłącznie Bóg w swojej łasce. I w Efezjan 2:7 jest powiedziane, no właśnie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Dobrym, drobnym drukiem napisałem, nie mogłem odczytać. Ale wiedzmy, że to o to właśnie chodzi i to jest ważne. Bez łaski wszystkie ludzkie starania są bezowocne. I w Jeremiasza 13:23 jest powiedziane, czy wy przywykli do złego możecie dobrze czynić? Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do złych rzeczy, możemy dobrze czynić? Wszystko zależy od naszego Pana i Boga i Jemu należy się poddać. Kiedy Bóg z łaski gwarantuje nam zbawczą wiarę, to zawiera ona w sobie także gwarancję o opamiętaniu i odwróceniu się od grzechu. Wiedzmy o tym. Żadnego z tych zachowań człowiek nie zawdzięcza samemu sobie. Sidła diabła to są pułapki, w które wpędza szatan ludzi, zwodząc ich. Szatan ciągle knuje, jest przebiegły i kłamie. I w objawienie Jana, dwa wersety jeszcze w ogóle przeczytamy i będziemy już przystępować do modlitwy i do śpiewania na chwałę Pana. Objawienie Jana, 12 rozdział, 9 werset mówi i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I w Ewangelii Jana 8:44 ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi do siebie, bo jest kłamcą i ojcem od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A więc wiedzmy o tym, że wszystko, co nie pochodzi od Boga, jest niewłaściwe, jest niesłuszne i niedobre. Dlatego też szukajmy Bożego kierownictwa, poddawajmy się Jemu z całą mocą, ścigajmy tego, co Słowo Boże mówi i co nam wskazuje jako Boże zalecenie dla Kościoła Bożego. A wtedy będziemy głosem Bożym, wtedy staniemy się podwaliną prawdy Bożej. Niech Bóg to sprawi w naszym życiu,